ale my nawet nie bardzo mamy pojęcie, co znaczy słowo pojęcie. Wracam do tego, o czym mówiłem, to jest spojmowania, czyli jęcia. Jęcie to tak jak chwytanie i łapanie. I my właśnie pojmujemy ten świat, łapiąc go jakoś i później trzymając, utrzymujemy zresztą.
I próbujemy się ogarnąć w tym
próbujemy
wszystkim.
Się ogarnąć, utrzymujemy, że to są nazwy właściwe.
Czasami o popularyzatorach nauki mówi się, że są tłumaczami pomiędzy językiem naukowym, językiem naukowców, a językiem ludzi zwykłych. A jeżeli tłumaczę, to język, a jeżeli język, to językoznawca i profesor Jerzy Bralczyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Od razu mam kilka zastrzeżeń do tego, co pan powiedział.
Na tyle pana dobrze znam, że ja wiem, że pan nie mógłby nie mieć tych zastrzeżeń.
Ale to nie jest nic złośliwego. Po pierwsze, ja już nie jestem naukowcem ani uczonym, tym bardziej, raczej także popularyzatorem, czyli tutaj spotykamy się na tym gruncie popularyzowania i ja nie będę mówił z pozycji jednej tego na przykład naukowca, ale z pozycji bardziej może nawet zwykłego człowieka. Zauważyłem taki gest, który pan wykonał, kiedy pan mówił zwykły, tak pan mrugnął do... To miał być, zdaje się, cudzysłów, prawda?
Tak właśnie.
Czyli tych zwykłych nie określamy tak zupełnie zwykle zwykłymi.
Ale ja panu powiem
bo
dlaczego.
Ja wiem dlaczego. Dlatego, że słowo zwykły wcale nie jest pozytywne.
Słowo
tak. Normalny, owszem, jest pozytywne, ale normalny i zwykły to nie jest zupełnie to samo. Między innymi dlatego, że nienormalny i niezwykły to są rzeczy zupełnie inne. Niezwykłymi chcemy być, a nienormalnymi mniej. Dlatego też, ale gdyby pan powiedział normalni ludzie zamiast zwykli ludzie, to znaczyłoby to, że naukowcy tak całkiem normalni nie są.
Bo może nie są.
No, czy wszyscy są
na normalni?
Na
pewno są niezwykli.
Ludzie chcą być normalni, choć z drugiej strony norma to nie jest coś, czemu ulegamy najchętniej. Te normy, które nas normatywizują czy normują, wiążą się z jakimiś ograniczeniami, a my chcemy być no, niezwykli. Każdy z nas chciałby być niezwykły. Ale coś w tym, co pan powiedział, jest, że to tłumaczenie języka nauki na język prostszy, zwyklejszy, by się tak wyrazić, to jest zjawisko od bardzo dawna już przecież. Już w starożytnej Grecji byli i filozofowie, i ci, którzy te filozofii uprzystępniali. W nauce zresztą, w uczeniu, właśnie, bo nauka to jest też uczenie. Ciekawe, w polszczyźnie jest uczenie i uczenie się. W innych językach to są zupełnie inne czasowniki.
Tak.
Uczyć i uczyć się to wcale nie jest przecież to samo. A my, tak jak gdybyśmy, będąc uczonymi, czyli w pierwotnym znaczeniu imię słowowym, ktoś nas uczy, także sami się siebie jak gdyby uczymy. Co jest zresztą zdumiewające właśnie w polskim języku, pociągnę ten wątek, że czasowniki związane z wiedzą są liczne. Podczas gdy na przykład Anglikom, Rosjanom czy Francuzom wystarczy jedno. Savoir, czy na przykład know, czy też znać.
A z czego to wynika?
A my mamy, proszę zauważyć, i wiedzieć, i znać, i umieć. Po angielsku to samo know. Skąd to się bierze? Czyli my
czy to
rozróżniamy.
Przypadek?
Nie ma przypadków.
No nie ma przypadków, bo myśmy się spotkali
znaczy przypadki
w Szkocji.
Tak, ale przypadki są, ale w gramatyce.
Okay.
Tak, które zresztą też dziwnie zostały nazwane tymi przypadkami. Kazusy łacińskie. No w każdym razie widocznie widzimy coś innego, ale jeżeli to inaczej nazywamy, to skłonni jesteśmy także postrzegać inaczej, że wiedzieć to jest coś, co tam w mózgu tkwi, myśmy dostali to i teraz już wiemy. Znać to jesteśmy z tym obeznani.
Doświadczeni,
swobodnie się z tym jakby czujemy, a umieć to mamy już dyspozycję do tego, potrafimy to zrobić. Czyli rozróżnienie między potrafić, mieć w umyśle i co tam było, no obeznać się czy też czuć się zaznajomionym, jest to w sumie coś dla nas innego. Tymczasem po rosyjsku znać to wszystko
ale
jedno.
W pytaniu z czego to wynika mam... Właśnie, pytam o to nieco głębiej, no bo trudno twierdzić, czy trudno uznać, że Anglicy, uznać, tak? Francuzi albo Rosjanie są, nie wiem, mniej wrażliwi albo mniej świadomi na to,
albo też, a jednak albo też językowo wygodniejsi, bo okay. kontekst tak dobrze potrafi rozróżnić znanie, wiedzę i umiejętności, że tu wątpliwości, jak sądzę, rzadko miewają i Francuzi, i Anglicy, i Rosjanie, używając tego samego czasownika na te wszystkie oznaczenia. Kontekst tłumaczy. Zresztą w angielskim, jak wiemy, tych słów, które mają setki znaczeń, w zależności od kontekstu, albo też mają takie małe znaczenia, które dopiero kontekst rozwija. No i tam takie get na przykład, no to ho, ho, ho. My takich czasowników za dużo nie mamy. Natomiast nasze czasowniki w ogromnej części, te, które dotyczą wiedzy, dotyczą znania, umysłu, to są metafory. Metafory, które bierzemy z najrozmaitszych czynności fizycznych. Na przykład taka wiedza, która bywa czasami porównywana do łapania, chwytania, ogarniania, o której rozmawialiśmy przed
chwilą. Mieliśmy długą rozmowę na temat ogarniania planu. Pan profesor się zastanawiał, co to znaczy, że rozstawimy i ogarniemy temat.
O właśnie, ale ogarnienie planu i ogarnięcie tematu to co innego. Jest to nieogarnione, można powiedzieć. Jak to ładnie pisał wymyślony przez satyryków czterech Koźma Prutków w XIX wieku. Nikt nie obnimiot, nie objatnowa. Czyli nikt nie ogarnie nieogarnionego. Więc my próbujemy ogarnąć to, co jest trudne do ogarnięcia, więc na przykład naszą wiedzę, takimi metaforami, że oto chwyciliśmy. Coś chwytasz? Chwytam. Łapiesz? Łapię. No oczywiście są tam też i takie, które z chodzeniem się wiążą, jak choćby kumać z komen niemieckiego. I to kumasz? Kuba, prawda? Jest jeszcze jedno bardzo ładne słowo, które dzisiaj już nie jest używane. Rozkminiać.
Rozkminiać.
Prawda?
Nie, no kmina to się były. Mówi.
Też od komen to pochodzi. Ta kmina to był żargon przestępczy przedwojenny. Myśmy mieli rozmawiać o tym tłumaczeniu z języka nauki,
a zaczęliśmy.
No właściwie tak to jest od stuleci, czy jeszcze
ale
dawniej
ale moje pytanie
nawet.
Brzmi, czy język polski, bo mówimy o języku polskim, czy on jest za mało precyzyjny i dlatego naukowcy wyszukują konkretne frazy, całe zdania czasami, które człowiekowi już pomijam, czy zwykłemu, niezwykłemu, ale powiedzmy na chodniku, tak, niewykształconemu kierunkowo, kompletnie nic nie mówią. Są dla niego jakby w języku obcym. Język jest za mało precyzyjny i dlatego naukowcy tworzą jak gdyby język alternatywny?
Trudno powiedzieć, czy akurat polszczyzna jest tutaj szczególnie, czy uboga, a może szczególnie poetycka. To trudno uznać, bo w jednych sferach akurat znajdujemy dobre określenia, w innych trochę gorsze. Jako anegdotę mogę przytoczyć fakt, że jeden z terminów najtrudniejszy bodaj dla przeciętnego człowieka do zrozumienia, mianowicie kwark, jest wzięty z polskiego. To jest polski twaróg, który został użyty, przekręcony już w Finnegans Wake Joyce'a. I tam pojawia się w takim dość mało jasnym kontekście, jako quark już właśnie. A Joyce użył tego, bo kiedyś na rynku jednego z niemieckich miast usłyszał, jak jakaś przekupka zachwalała twaróg, ale przekręcił to na quark. Okay. I później stamtąd właśnie fizycy wzięli z Joyce'a, z Finnegans Wake, tego kwarka i zrobili z tego już kwark, który dzisiaj nas może straszyć. I do twarogu podobny wcale nie jest. Już raczej to skwarek byłby podobny, które także polskie wyskwarzone są. To jest trochę żart, trochę anegdota, ale też pokazuje, jak terminy wędrują. Jak my próbujemy znaleźć określenie dla czegoś, co określenia do tej pory nie miało. Czego nie pojmowaliśmy, nie wyróżnialiśmy z uniwersum. Ale jeżeli coś wyróżnimy, to musimy to już jakoś nazwać.
Bo w zasadzie wydaje mi się, że naukowcy jak coś odkrywają, jakąś nową cechę, nie wiem, cząstkę, cokolwiek, jakieś zjawisko, to mają do wyboru chyba dwa scenariusze. Jeden to jest taki, że adoptują z języka już funkcjonującego jakieś określenia. Inny, że wymyślają. W obydwu przypadkach mogą być niezrozumiani na zewnątrz.
To wymyślanie dość często jest związane z braniem z języka jednak jakichś podstawowych połączeń dźwięków, czy też nawet morfemów. Czyli to nigdy nie jest tak, że jest kompletnie oderwane od tego, co do tej pory sobie wyobrażaliśmy. W filozofii, w historii, w różnych naukach tak zwanych humanistycznych, jeśli je uznamy za nauki w ogóle, bo to jest wątpliwe.
To jest dla inny niektórych, temat.
To jest zupełnie inny temat. Sam mam dużo wątpliwości pod tym względem. To się biorą najrozmaitsze określenia, albo metaforyczne właśnie, albo pokazujące to, że my tego nie do końca rozumiemy. Co prawda, jak twierdził Wittgenstein, cokolwiek da się powiedzieć, da się jasno powiedzieć.
Ale jak twierdził Einstein, jak czegoś nie potrafisz jasno powiedzieć, znaczy, że tego nie rozumiesz.
Albo, że tego nie ma nawet może, bo i to może się czasem zdarzać. U Wittgensteina zresztą to jest tekst, który umieszczony został w nie do końca zrozumiałym traktacie logiczno-filozoficznym. Ale to jest inna rzecz, że fizycy na przykład, czy astronomowie także szukają powiązań z ludzką wyobraźnią. To, że te terminy mają jakieś konotacje, czasem przeszkadza, bo nie pozwala to dostrzec w nich tego, co dla nich akurat istotne, co zresztą istotne my też nie do końca wiemy. Ale my nawet nie bardzo mamy pojęcie, co znaczy słowo pojęcie. Wracam do tego, o czym mówiłem, to jest spojmowania, czyli jęcia. Jęcie to tak jak chwytanie i łapanie. I my właśnie pojmujemy ten świat, łapiąc go jakoś i później trzymając, utrzymujemy zresztą.
I próbujemy się ogarnąć w tym wszystkim.
Próbujemy się ogarnąć, utrzymujemy, że to są nazwy właściwe. Co to znaczy utrzymywać? To znaczy długotrwale sądzić, prawda? On utrzymuje to, nie poddaje się wątpliwościom. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o postęp, który w nauce, no, samo słowo postęp, jakie piękne jest, przecież to jest odstąpać. My gdzieś tam postępujemy. Ten postęp może zakładać, że po jakimś czasie język stanie się niewystarczający. Może sztuczna inteligencja nam w tym pomoże. Czasami zastanawiamy się nad tym, czy granice świata i poznania naszego są szersze, jak gdyby, niż granice naszego języka. Czy język, w języku mogą być rzeczy, których nie ma naprawdę? Tak! Jest ich bardzo wiele. W całej poezji ile jest rzeczy, których w świecie nie ma, a nawet w zwykłych określeniach. Bezdzietny ojciec, powiedzmy. Nie ma kogoś takiego, a w języku, proszę bardzo, kwadratowe koło, oczywiście, że istnieje. Właśnie o nim powiedziałem, choć naprawdę go nie ma. Tak, granice języka są w wielu miejscach szersze, czyli więcej obejmują, ogarniają niż język poznania naszego. Ale znowu z drugiej strony wiemy, że są rzeczy, których nazwać nie sposób. I my wtedy szukamy tej nazwy, czasem wymyślamy, czasem znajdujemy.
No to jest to, co pytałem przed chwilą. Odkrywamy tak. Coś, nową cechę, na przykład jakiejś cząstki. Trzeba ją nazwać, bo oczywiście, no inaczej zadam pytanie, czy trzeba ją nazywać, bo koniec końców to i tak matematyka jest, jawi się przynajmniej jako bardziej precyzyjna, więc ktoś może powiedzieć, nie nazywajmy tych rzeczy, po prostu opiszmy je odpowiednim równaniem. Po co nazywać? Ale dla wygody, fizycy mówią na przykład, że kwarki, skoro już o kwarkach, że mają kolory. Że są powabne albo niepowabne,
to
albo
jest bardzo
są dziwne.
Ładne, akurat
dziwność.
Powabność
jest,
mi się niezwykle
tak,
podoba.
Na bo to dziwność jest cząstki, to jest konkretna cecha. Nawiązując do samego początku, ludzie zwykli, niezwykli, normalni, dziwni, jak cząstka może być dziwna? Jak może
ja myślę,
kolor,
że każda cząstka
jest dziwna.
Jest dziwna i dlatego jest normalna. Jakby była normalna, to nie byłaby dziwna prawdopodobnie. To jest to.
Po co my to nazywamy?
Bo jak to dlaczego? Jak to dlaczego? Bo język nie tylko służy poznaniu i nazwaniu, ale język służy i to dla niektórych przede wszystkim komunikowaniu, czyli mówieniu o tym. A jeżeli coś o czymś mówimy, to po to, żeby ktoś coś usłyszał, dowiedział się.
Ale
czegoś.
Idąc na kompromisy? Kompromisy właśnie wynikające z tego, że albo tworzymy słowa, których wcześniej nie było, na opisanie nowych rzeczy, albo adoptujemy słowa, które co prawda były, ale znaczyły coś zupełnie innego, to za każdym razem wchodzimy na takie grząskie pole, cieniutki lód, że opisując coś, no jesteśmy nieprecyzyjni. No bo jak cząstka może mieć kolor?
I teraz, proszę pana, ja sobie wyobrażam, jaką satysfakcję może dawać stąpanie po cienkim lodzie, który jednak nas utrzymuje. On jest cienki, wiemy, że za chwilę możemy się tam zapaść w tę wodę, ale próbujemy wykorzystywać nasze różne umiejętności, żeby się tak poruszać. Trudności, ująłbym to tak, też pewnie metaforycznie, trudności są satysfakcjonujące. I to myślę, że nie tylko wtedy, kiedy je pokonujemy, ale nawet kiedy jesteśmy świadomi, że z nimi obcujemy. Trudności mnie poszerzają. Trudności pokazują, że jest mnie trochę więcej, albo że świata jest trochę więcej. Te trudności nie powinny zrażać, wręcz przeciwnie. Gdybym ja tak szedł i wszystko poznawał, taka istota wszechpoznająca wydaje mi się w sumie nieszczęśliwa. I czy to przez banalizację świata, który jest tak łatwo poznawalny, czy to przez nudę, która może nas także ogarnąć, a kiedy ja spotykam się z trudnością, wtedy coś we mnie rośnie. I nawet wtedy, kiedy, no cóż, trudno mi wyrazić coś. Pewnie, mam pewne kłopoty. Nie tak dawno miałem mikroudar, który sprawił, że nie mogłem przez, no to było kilka kwadransów zaledwie, mówić. Mówiłem co innego niż chciałem powiedzieć. Było to dla mnie doznanie o tyle oryginalne, że wręcz zabawne. Powinienem się wystraszyć, nie wystraszyłem się, tylko rozbawiłem tym, że oto mój język przestał mi być posłuszny, że zaczął tworzyć jakieś inne dziwne konstrukcje. Popatrzmy na ten świat trochę tak właśnie. Trudności są do rozwiązania, rzecz jasna, a jedną z trudności trudno rozwiązywalnych jest właśnie precyzyjne wyróżnienie czegoś ze świata i precyzyjne nazwanie. Czy te nazwy muszą być precyzyjne? Przecież metafory precyzyjnymi wcale nie są. Kiedy czytamy prace naukowe, to nie tylko humanistów, na przykład francuskich, no to widzimy, jak bardzo tam ta metafora się zadomowiła. Jak często to, co pan przed chwilą mówił o tych cząstkach, które są dziwne, a nawet powabne, przecież to jest przeniesienie pewnych cech człowieka. My to uczłowieczamy. Kiedy niedawno dowiedziałem się, że od mojego dentysty, że mój ząb jest tkliwy, bo tak właśnie czułość bywa określana, między innymi dlatego, że czuły zaczęło znaczyć coś trochę innego już. No i pomyślałem sobie, że tkliwość mojego zęba jest taką cechą, która sprawia, że ja go bardziej lubię jeszcze, że on się uczłowieczył. Zresztą my wszyscy dzisiaj w polszczyźnie też próbujemy ożywiać rzeczy martwe po to, żeby były nam bliższe. Stąd nie mówimy, że wysłałem SMS, tylko SMS-a. Że nie dostałem mail, przecież listy dostałem, a nie lista, prawda? Tylko maila dostałem, tak jakby on żył, ten mail i ten SMS. I w wielu innych miejscach my próbujemy znaleźć coś, co będzie trochę bardziej ludzkie albo żywe. I ta powabność, czy nawet dziwność, także nam się kojarzy z człowiekiem. No, rzecz jasna, to są takie, można powiedzieć, dywagacje, które nie zawsze odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Dość często zdarza się, że naukowcy chcą być hermetyczni, bo uważają, że to jest jedna z ich niezbywalnych cech. I dlatego też ta hermetyczność utrudniająca zrozumienie innym może być czymś satysfakcjonującym. Tak według mnie na przykład czasami postępują prawnicy czy lekarze, którzy nazywając coś bardzo specyficznie, co już się nazywa normalnie, zyskują wrażenie kompetencji.
I w swoich własnych oczach, najczęściej tylko.
Nie tylko. Jeżeli lekarz mówi do mnie zbyt prostym językiem, to ja coś czuję, pewien niepokój. No i dlatego niech on mi coś powie, czego nie zrozumiem, bo inaczej będzie niedobrze. No a to z takimi właśnie naukami spotykamy się my, zwykli ludzie. Bo raczej rzadko czytamy, czy rozmawiamy na te tematy z biologami na przykład, czy fizykami. Częściej z lekarzami, czy prawnikami. To też są dyscypliny naukowe.
Czy te dwa języki, one z czasem one się będą coraz bardziej rozchodziły, będą tak sądzę, się coraz bardziej tak hermetyzowały?
Sądzę, tak sądzę, bo nawet jeśli będziemy sięgali do języka potocznego, jeżeli będziemy wybierali z niego metafory, to te metafory przecież ich zrozumienie nie będzie oczywiste. Mówi pan o powabnych cząstkach, ale przecież ja nie rozumiem, co to znaczy. Owszem, to jest dla mnie powabne, to określenie, bardzo mi się ono
takie
podoba.
Takie koronkowe.
Jeszcze takie jedna metafora.
Takie jakby spiranki.
Jeszcze, teraz to już porównanie, a nie metafora. Ale przecież, czy ja to rozumiem? Nie, ja tego nie rozumiem. Ja to tylko nazywam, bo to jest inna sprawa. Nam się czasem zdaje, nazwać to zrozumieć. To nieprawda. Nazywać to jeszcze nie jest zrozumieć.
To jest czasami klasyfikować.
Taksonomia jest u podstaw nauki według wszystkich nas. Taksonomia i definicje. Jeżeli coś jest zdefiniowane, czyli ma genus proximum i differentia specifica, tak jak to bywa. Jeśli coś jest taksonomizowane i umieszczone w tych wszystkich rodzajach i gatunkach, wydaje nam się, że to wiemy. Skłonny jestem sądzić, skłonny to jest bardzo ładna metafora odkłonienia się, prawda? Skłonny jestem sądzić, że to nie zupełnie tak. Że my jednak udajemy czasami, że rozumiemy. Jeżeli udajemy przed samymi sobą, że rozumiemy, to może tak. Ale do tego dochodzi jeszcze jedna sprawa, bodaj najtrudniejsza w tym. Otóż my nie wiemy, czy rozumiemy. Nawet kiedy nam się zdaje, że rozumiemy, to też nie wiemy. Rozmawiam z panem, ale czy ja rozumiem, co pan do mnie mówi? Zdaje mi się, że tak, ale tylko na poziomie zdaje mi się. Ale z kolei to daje nam asumpt do tego, żeby móc powiedzieć, a rozumiem ten świat, bo to rozumienie jest tak mętne. Ach, jak się tak człowiek zaczyna nad tym zastanawiać,
to już nic nie
można, nie można się zapuszczać w takie myśli, można od tego oszaleć, jak mówił mądry Szekspir.
Bardzo panu dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo za to
podziękowanie. To też był przypadek, bo myśmy z panem profesorem nie planowali tej rozmowy. Spotkaliśmy się w Szkocji, znaczy ja wiedziałem, że pan profesor tu będzie, nie wiem, czy pan słyszał, że jakoś
tak,
się gdzieś
słyszałem.
Ale naprawdę bardzo dziękuję, że udało się tak ogarnąć ten temat.
Bardzo dziękuję, że dodał pan słowo naprawdę, bo inaczej miałby wątpliwości, czy pan mi
zdarzyło.
Naprawdę dziękuję.
Dziękuję naprawdę, a wam dziękuję za oglądanie.